Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Online. Dziś będzie się działo. Zresztą co tydzień się dzieje, ale dziś będzie się działo jeszcze bardziej. Bo dziś w studiu tata Maty. Czyli Mata Tata. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Udało mi się. Tata Maty, Mata Tata. No bo właściwie tak, prawda? Mata tak. Tata.
No ja mam tak już jest, że człowiek pracuje dobre 45 lat w swoim życiu, publikuje książki, a potem i tak zostaje tylko ojcem swojego syna. Ale dobrze być ojcem takiego syna, więc nie narzekam.
Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, filozof prawa. No mogę długo wymieniać. Obecnie też autor książki, która wywołuje kontrowersje, Jak wychować rapera? Bezradnik.
Tak.
I to ostatnie słowo, bezradnik, moim zdaniem tłumaczy wszystko chyba.
No tak, bo ludzie, którzy pierwszy raz się kontaktują z tym tytułem, mówią, no w ogóle jak wychowywać rapera? To jest oksymoron i ten bezradnik trochę ma go złamać, no bo to rzeczywiście jest takie oko trochę puszczone, że wychowanie jest w ogóle wychowaniem takim bezradnym.
No rapera nie można wychować.
Nie można, bo on się sam wychowuje, nie poddaje się obróbce wychowaniem. Natomiast ten bezradnik to jest ciekawa sprawa. Rozmawiałem ostatnio z panem Piotrem Jaconiem, który dla mnie jest w ogóle wzorem ojca. I on powiedział, że wychowanie zawsze jest po omacku. Więc tak sobie pogadaliśmy. Ja powiedziałem, to jest improwizacja. On powiedział, po omacku. I tak trochę jest, prawda? Więc ten bezradnik, czyli to, że ani ja nie mam rady dla nikogo, ani i jednocześnie podkreślam, że ja też trochę byłem bezradny, bo wychowanie dzieje się po prostu. No tak został dodany i jestem dumny z tego podtytułu. Wydaje mi się, że on dobrą energię przekazuje.
Ja się zgadzam z tą tezą, że nie ma, znaczy trudno jest w ogóle dać porady, jak wychowywać dziecko. Dwoje też mam dzieci.
A w jakim wieku?
17 i 19.
Okay. Doskonały wiek.
Doskonały, no mata ten mniej więcej. Słuchają oczywiście maty, ja też słucham, przyznam. Mhm. I nigdy mnie jakoś to nie bulwersowało. Może dlatego, że rozumiem, czym jest rap. I rozumiem, że to jest zupełnie inny przekaz, zupełnie inne emocje, ale pewnie często zdarza się panu tłumaczyć, dlaczego pana syn przeklina.
Tak, zdarza mi się tak. To jest często taka reakcja, wydaje mi się, osób, które chciałyby, żeby świat był tylko grzeczny i ładny. Ja myślę, że generalnie hip-hop to jest jakiś zupełnie nowy sposób komunikacji. Dla mnie to jest jakaś taka komunikacja totalna, wie pan? To znaczy, no, jak ktoś tworzy, nie wiem, muzykę pop, to chce w niej być ładny, niekoniecznie
ugodzony.
Prawdziwy. Tak, tam, jeżeli ktoś pisze wiersze, no to chce być mądry, albo jeżeli pisze powieści, czy na przykład jak ja piszę książki. Natomiast te chłopaki i te dziewczyny, bo przecież tam też są dziewczyny, oni pokazują się w całej rozciągłości ludziom, jacy są, prawda? A przecież każdy jest i trochę wulgarny, i trochę liryczny, i czasami grzeczny, i czasami niegrzeczny. To jest jakby uładzony, fałszywy tak naprawdę obraz, kiedy ktoś pokazuje tylko kawałek siebie. I dla mnie, moim zdaniem, to jest w ogóle źródło sukcesu tej komunikacji. To hip-hop zastąpił zarówno muzykę pop, jak i rock, bo jest prawdziwy właśnie przez tę taką, wydaje mi się, całościowość pokazania człowieka. I mój syn jest taki, jego koledzy, jego koleżanki, które tworzą tego typu muzykę, są tacy. Dla mnie to jest komunikacja totalna i ona mnie zafascynowała w pewnym sensie właśnie, dlaczego, bo moim zdaniem dlatego jest tak skuteczny.
Wydaje mi się też, że oni mówią językiem zrozumiałym dla swoich rówieśników, to jest ważne, i mówią o tym, co ich dziś boli i co ich otacza, bo muzyka ta popularna, no to jest on kocha ją, ona jego. I generalnie się sprowadza do takich prostych przekazów, prawda, że miłość
to jest
prawda. Wspaniała.
To prawda, ona jest właśnie zbyt uładzona, zbyt niektórych tematów w ogóle nie porusza, bo one się nie nadają po prostu do takiej uładzonej muzyki, a hip-hop jest takim krwawym kawałkiem mięsa, często rzuconym na stół, z którym trzeba się skonfrontować po prostu i jakoś od niego odbić. Tak.
Jak usłyszał pan frazę Jacek Kurski, chuj ci w dziąsło, pierwszy raz to zmroziło pana lekko?
To znaczy tak, ja ją usłyszałem w różnych wersjach. Jak usłyszałem ją pierwszy raz na koncercie, to mnie ona bardzo poruszyła. Natomiast ja zawsze podkreślam, że ona, to jest dla mnie przykra fraza. To znaczy ja bym wolał, żeby mój syn nie musiał takich fraz używać. Natomiast Jacek Kurski sam się prosił o to, bo kiedy Michał napisał Patointeligencję, to Patointeligencja nie jest politycznym utworem. Ona nikogo nie atakuje. Ona mówi o nieszczęściu, o złu, o problemach młodych ludzi. I Telewizja Polska uznała, że może wejść ze swoją polityką do świata...
I połączyć pana z synem. I...
Tak, i wykorzystała ten utwór w sposób, który jest zupełnie niezgodny z jego przesłaniem. No więc Michał im odpowiedział, tak jak odpowiada raper, no po prostu. Mhm. Zresztą on sam w wywiadzie mówił, że to był diss po prostu. To był spór, w którym on im powiedział, jakie jest ich miejsce.
Ale na koncertach, teraz... ja widziałem jakieś fragmenty z koncertów tak. Maty, to ta fraza, że tak powiem, tym, którzy są na koncertach, bardzo się podoba.
Nie wiem, czy im się podoba, ale głośno ona wybrzmiewa. I to naprawdę, kiedy ona wybrzmiewa z 20 tysięcy gardeł, to wie pan, ja sobie tak myślę, czy to czasami nie było tak, że w momencie, kiedy Telewizja Polska wykorzystała tą inteligencję, to młodzi ludzie po raz pierwszy nie zrozumieli, że telewizja kłamie, telewizja publiczna kłamie, bo ja to podkreślałem kilka razy, jak ona kłamała na temat, nie wiem, sądownictwa, praworządności, to młodzi ludzie mogli nie wiedzieć, że to jest kłamstwo, bo niekoniecznie wiedzą, jaka jest prawda, bo nikt nie musi być specjalistą od Trybunału Konstytucyjnego. Ale jak oni powiedzieli, że fragment, w którym mój syn mówi o tragedii rodzinnej, mówi o rodzinie, która ma chłopaka na odwyku i który chudnie, tak jak portfele rodziców, ten fragment został przez telewizję uznany za dowód na patologię elit prawniczych, to wtedy po prostu w ludziach wezbrał gniew, bo oni zrozumieli, że nie o tym jest ten fragment. Zrozumieli, że telewizja kłamie, bo wiedzieli już teraz, jaka jest prawda. I moim zdaniem ten sprzeciw wobec kłamstwa wybrzmiewa w tych wulgarnych słowach. Jak mówię, one same się z siebie nie pojawiły. To oni zaczęli, prawda? A Michał im odpowiedział tak, jak na to zasłużyli.
Kiedy zorientował się pan, że syn nie będzie prawnikiem? Nie wiem, bo ja się tak domyślam, że ojciec prawnik...
Chce mieć prawnika.
Chce mieć, żeby był taka prawnicza dynastia.
A pan chce, żeby pana dzieci były dziennikarzami?
Nie, ja chcę, żeby robili to, co sprawia im... co jest ich pasją, no, co daje im radość.
No więc myślę, że jesteśmy podobni pod tym względem.
Nie, ale mi nie chodzi o to, że... Tylko nie, kiedy pan zrozumiał, że to idzie w tym kierunku?
Myślę, że wtedy, kiedy Michał odniósł sukces, to znaczy wtedy zrozumiałem, że klamka zapadła, bo wie pan, kiedy dziecko zaczyna się czymś zajmować i nawet jeżeli człowiek widzi, że to daje mu radość, no to niekoniecznie myśli się o tym, że już w tym zostanie i to będzie, nie wiem, jego zawód. Nie wiem, Michał dosyć dobrze grał w piłkę nożną, no i mówiono, że być może nawet mógłby trenować, mógłby zrobić tutaj jakąś karierę. Jakoś nie pomyślałem nigdy o tym, że będzie zawodowym piłkarzem. W związku z tym, jak on zaczął rapować, no też jakoś nie przyszło mi do głowy, że będzie wielką gwiazdą hip-hopu kiedyś w przyszłości. Mam nadzieję, że tak się stanie. Po prostu to się samo jakoś tak rozwinęło. Natomiast ja podkreślam bardzo mocno w tej książce, że ona oczywiście na jakimś poziomie jest książką o naszej relacji, ale to jest tylko instrument do przekazania czegoś, na czym mi zależy, znaczy, bo to nie jest biografia, więc ja też wszystkich rzeczy w niej nie mówię.
Tak naprawdę wzywa pan do tego, aby uczyć młodych ludzi buntować się. Albo dać im się buntować, pozwolić im na robienie własnych rewolucji, aby byli świadomymi obywatelami.
To jest mój cel, bo wie pan, myślę, że jest trochę nieporozumień dotyczących tej książki. Ja się spotkałem ostatnio nawet z takimi atakami, że ja wykorzystuję, nie wiem, prywatne nasze życie i że do tego, żeby o nim opowiedzieć, żeby się odsłonić. No więc ta książka nie jest ani autobiografią, ani biografią. Ona jest po prostu, jak przyznaję we wstępie, dosyć bezczelnym wykorzystaniem po prostu popularności mojego syna. Za jego zgodą zresztą, on po 2 latach publikacji swoich utworów, kiedy one już wybrzmiały, uznał, że można jeszcze wykorzystać je właśnie do takiego projektu edukacyjnego, gdzie ludziom młodym, którzy bardzo rezonują z tymi jego utworami, można ich przeprowadzić jak gdyby od pewnych rzeczy, które w tych utworach są, na przykład od poczucia wspólnoty, od dostrzeżenia zła, potępienia zła, do pewnych rzeczy, które są ważne na poziomie tym, na którym ja pracuję publicznie, czyli tym, który dotyczy spraw społecznych, państwowych i tak dalej. Więc to nie jest ani biografia, to nie jest interpretacja jego utworów, tylko jest to pewien projekt edukacyjny, który moim zdaniem trafia bardzo do młodych ludzi. Ostatnio dostałem taką informację, kiedy ojciec powiedział, że myślał, że jego nastolatek czyta jedynie nominały na banknotach. A tu się okazało, że przeczytał książkę. Więc taki jest zamysł, żeby wykorzystać to, że Michał jakoś trafia do młodych ludzi i tak jak mówię, za jego zgodą, bo on zgodził się na to i książkę przeczytał i ją zaakceptował w takim kształcie, a żeby można było powiedzieć coś ważnego o wspólnocie, o państwie, o Polsce, o przyszłości. I mam nadzieję, że to się udało.
Pan spotyka się z hejtem nieprawdopodobnym ze strony części polityków, komentatorów. Michał, czyli Mata, też na pewno nie wszystkim się podoba i też, no zresztą to, co robiła TVP i niektóre portale tak zwane prawicowe. Jak Mata sobie z tym radzi? Pan jest dorosłym człowiekiem, który ileś ma swoje doświadczenie życiowe, przeżył swoje, potrafi jakoś pewnie sobie postawić mur. A jak człowiek, który ma 21 lat, który No, sławę zdobył właściwie z dnia na dzień.
Tak.
Jak sobie z tym radzi? Jak pan obserwuje pan,
ja wprawdzie już występuję w roli papugi mojego syna. No, myślę, on też jest dorosły, trzeba by było jego zapytać. Ja mogę tylko powiedzieć, że kiedyś właśnie moja żona zapytała mojego syna, czy sodówka już mu nie uderza do głowy. Jest w centrum, wszyscy się nimi interesują. Więc on powiedział, mamo, przecież ja jestem jedynakiem. Na samego początku byłem w centrum, więc jest to dla mnie całkowicie normalna sytuacja. Ja nie wiem, jak on... On musiałby odpowiedzieć na pytanie, jak sobie radzi z tym.
No ale rozmawiacie na pewno.
Oczywiście, natomiast to, co ja wiem od niego, to to, że dalej ma tych samych przyjaciół, których miał w szkole podstawowej i w szkole średniej. Co moim zdaniem jest dobrym wyznacznikiem tego, że trzyma się dobrze, w tym sensie, że nie wiem, nie wyalienował się ze swojego środowiska. Myślę, że on jest dosyć twardym człowiekiem i tutaj nie ma, myślę, jakiegoś takiego niebezpieczeństwa, że jedno czy drugie słowo, zwłaszcza wynikające z niezrozumienia. Ja myślę, że on jest na tyle wrażliwy, że krytyka oparta na zrozumieniu byłaby dla niego być może cięższa, niż taka głupia krytyka, taka płytka krytyka, taki hejt, który po prostu wynika z tego, że się kogoś nie lubi albo chce się komuś dokuczyć. Myślę, że on na to jest zbyt dojrzały, żeby takie coś go dotykało.
Dobry obywatel to buntownik?
Tak, na pewno, dlatego że często w przestrzeni publicznej pojawiają się takie sytuacje, że trzeba po prostu powiedzieć nie, czyli trzeba wejść w konflikt. One zresztą pojawiają się zarówno w obszarze prywatnym, jak i w obszarze publicznym. I ja znowu wykorzystuję to, co Michał zrobił w swojej twórczości, żeby pokazać, że dostrzeżenie zła i nazwanie zła, a więc wejście w konflikt, na przykład z kimś, kto ma autorytet, jest w ogóle warunkiem koniecznym tego, żeby funkcjonować w społeczeństwie, bo ludzie robią złe rzeczy i przedstawiają mnie raz jako dobre i po prostu musi być ktoś, kto im powie, słuchajcie, to jest złe.
Nawet jeśli jest sam jeden.
Jeżeli jest sam jeden. I ja jestem wielkim fanem waszych filmów, które są bardzo trudne, filmów poświęconych jednej z najtragiczniejszych kart, można powiedzieć, ludzkiego cierpienia, czyli pedofilii. I zawsze sobie tak myślę, że jeżeli ludzie, którzy tam byli, i nie mówię o ofiarach, tylko mówię raczej o przełożonych, o rodzicach.
Tych, którzy udawali, że się...
Którzy udawali, tam w jednym z waszych filmów jest absolutnie dla mnie poruszająca scena tej siostry zakonnej, która się tłumaczy, dlaczego ona nic nie zrobiła. Ja sobie lubię myśleć, jakby lubię, może to jest złe słowo, ale myślę sobie, że gdyby ktoś taki jak mój syn był tam, to myślę, że on by powiedział nie. Tak? Dlatego, że jeżeli był w stanie wyjść i powiedzieć wszystkim o pewnym złu i je potępić i nazwać je patologią, bez myślenia o tym, jakie będą konsekwencje, to ja tę postawę chcę trochę jakby wyciągnąć z tego, co on robi i chcę pokazać, zobaczcie, są takie sytuacje, że trzeba głośno krzyczeć, że jest zło. Bunt tak naprawdę jest zdolnością wejścia w konflikt właśnie z nauczycielem, przełożonym, z księdzem,
no dobrze, ale pani
z kimś, kogo możemy się obawiać. Takiego kogoś potrzebujemy.
No dobrze, ale czy nie jest tak, że cały system edukacyjny,
tak.
I to nie chodzi o ostatnie 6 lat, tylko w ogóle system edukacyjny, który obowiązuje, właściwie uczy czego innego. Znaczy my chcemy produkować identycznych ludzi wyszkolonych do działania, funkcjonowania w społeczeństwie. Tak naprawdę szkoła tępi indywidualność, przejawy takie kogoś, kto się wybija w inną stronę. Ja nie mówię, że mądrzejszy, ale właśnie ktoś, kto jest indywidualistą.
Jest atypowy.
Tak.
Wie pan, to pełna zgoda, zresztą wiemy to nie od dziś, prawda? Kiedy posłucha się Pink Floydów i The Wall, ta kwestia tworzenia jednakowych cegiełek, które mają tworzyć mur, albo trybików w wielkiej maszynie, czyli która likwiduje niezależność, indywidualność, jest czymś, co szkoła robi. I dlatego ja staram się w tej książce pokazać, że nam bardzo dobrze idzie wychowanie do posłuszeństwa. Mamy olbrzymie maszyny, które wychowują do posłuszeństwa. Natomiast trzeba zachować w sobie pierwiastek buntu na te okazje, kiedy właśnie dzieje się zło. I on wymaga spontaniczności, on wymaga kreatywności, ten pierwiastek buntu, jeżeli ma pozostać.
No, ale tego muszą nauczyć rodzice z kolei.
Tak, ale także szkoła, ale także my jako społeczeństwo musimy zrozumieć, że dzięki temu się rozwijamy. To znaczy dzięki ludziom, którzy są w stanie powiedzieć, nawet jeżeli wszystkim się wydaje, że jest jakoś, to być może jest inaczej. I to jest postęp w nauce albo postęp w sztuce, prawda? Takich ludzi potrzebujemy. I teraz celem tej książki jest pokazanie, że my musimy znaleźć sposób, żeby nie zabić tego elementu, mimo że właściwie wszystko, co robimy w szkole i w edukacji, zabija go, prawda? Bo chcemy mieć posłuszne cielątka i nawet mówimy o tym, że mają być pokorne, bo pokorne ciele dwie matki z się.
To jest cała
maszyna budowania posłuszeństwa.
No dobrze, ale panie profesorze, to, że jest źle, okej, wiemy, ale co zrobić, żeby właśnie tych młodych ludzi, jak uczyć ich, by mieli odwagę się buntować?
Wydaje mi się, że przede wszystkim no, musimy starać się ocalić ich wrażliwość i niekoniecznie zachowywać się właśnie jak ci tacy kaci kreatywności czy spontaniczności. Myśmy starali się to z Michałem zrobić. W pewnym sensie ta historia, którą ja opowiadam, historia mojej żony i mnie, ludzi, którzy no, dostali takiego właśnie delikwenta, który miał w sobie ten bunt, no i wydaje nam się, że udało nam się to ocalić, jest historią, która ma pokazać, że z tego też może być jakieś dobro. Bo proszę zobaczyć, rodzice często boją się buntu. Buntujące się dziecko, czy dziecko, które się sprzeciwia, to nie jest łatwy kawałek chleba, prawda? To
no nie, wręcz przeciwnie.
No ale chodzi mi o to, że mamy wtedy takie poczucie, że łatwiej jest nam to zabić, jeżeli myślimy, że to jest złe, tak? Więc ja chcę powiedzieć, że to niekoniecznie jest złe. To jest jakiś pierwiastek dobry. Nieposłuszeństwo ma moralną doniosłość. I mam nadzieję, że jak to zrozumiemy, to nie będziemy go tępić tak bardzo, tylko będziemy chcieli zrozumieć, jaka jest jego natura, może nieraz zachęcać nawet do tego, żeby dzieci potrafiły się buntować. No o tym jest ta książka. Ja trochę sobie żartuję, że ona jest o ugruntowaniu niecnoty. No ale trochę jest, tak? Żebyśmy zrozumieli, to zresztą odnosi się nie tylko do chłopców, ale też do dziewczynek. One są jeszcze bardziej do posłuszeństwa wychowywane. Więc wydaje mi się, że to jest ważne, żeby po prostu dostrzec tę moralną doniosłość sprzeciwu i buntu i wtedy może będzie łatwiej, bo nie będziemy tego tak tępić.
Za chwilę usłyszy pan, że jest pan anarchistą.
No oczywiście, ale ja w tej książce piszę, że to jest tak, że musimy znaleźć balans pomiędzy uczłowieczeniem takiego dziecka, które na początku jest małym zwierzątkiem i ono musi zostać poddane obróbce, prawda, jakby norm społecznych, to jest jasne. Ale z drugiej strony no, musimy znaleźć jakiś złoty środek, bo jeżeli przesuniemy się za bardzo, to będziemy te cegiełki produkować z The Wall, prawda, które będą posłuszne, a proszę mi wierzyć, jak się patrzy na historię ludzkości, to wydaje się czasami, że więcej zła się wzięło z posłuszeństwa niż z buntu.
Odchodząc troszkę od pańskich spraw rodzinnych, tak. A propos tego buntu i nieposłuszeństwa, nie ma pan wrażenia, że staliśmy się społeczeństwem, które się nie buntuje, które stało się obojętne? Mhm. Bo ja mam niestety takie smutne wrażenie odnoszę.
Ja myślę, że moje poczucie dotyczące tego, co się dzieje współcześnie, nie tylko u nas, jest takie, że mamy pewną grupę ludzi, którzy nie lubią buntu i unikają buntu, unikają konfliktu.
Ale to zawsze byli tacy.
Zawsze oni są, tak? Karen Stenner mówi, o której pisze w tej książce, jest mniej więcej 30% takich ludzi. Mamy też takich, którzy są już nie buntownikami, ja dokonuję tam takiego rozróżnienia między dobrym rebeliantem, czy buntownikiem, a złym rewolucjonistą. Camille dokonuje takiego rozstrzygnięcia. Są tacy, którzy buntowali się kiedyś, czyli chcieli usunąć ze świata zło, ale przegięli w tej rewolucji. I teraz są już takimi talibami. Mhm. Oni są i po lewej, i po prawej stronie. Oni z kolei za bardzo, można powiedzieć, się buntują do tego stopnia, że już nie zwalczają zła, tylko zwalczają ludzi. Ich uprzedmiotawiają, czy nimi pogardzają. Więc z tym buntem jest różnie. To, co mnie najbardziej interesuje, to w jaki sposób brak buntu, czyli posłuszeństwo doprowadza do zła w świecie. I takich przykładów jest bardzo dużo. Ten słynny eksperyment Milgrama, o którym ja piszę, kiedy ludzie razili prądem, czy myśleli, że rażą prądem człowieka,
bo kazał
autorytet. To jest wielka przestroga, że nieraz, kiedy za bardzo się idzie właśnie i wykonuje się rozkazy, to może się doprowadzić do bardzo dużego zła. Więc mnie to interesuje, jak dobry bunt promować, a jak nie ślepo nie promować posłuszeństwa i ślepo nie promować tej rewolucji, która niszczy już wszystko. Czyli znaleźć jakiś złoty środek.
No dobrze, no to co musiałoby się stać, żeby taki dobry bunt w Polsce rzeczywiście się objawił?
Po pierwsze, jego trochę jest. Znaczy jest cała masa ludzi, którzy są dobrymi rebeliantami, bo trzeba pamiętać, że tu nie zawsze chodzi o jakieś wielkie zło. To każdy spotyka zło w różnym wymiarze. Ludzie, którzy opiekują się bezdomnymi psami, ludzie, którzy ujawniają prawdę o instytucjach, to są dobrzy rebelianci. To znaczy to są ludzie, którzy chcą kawałek zła usunąć, prawda? Którzy w swojej gminie dbają o to, żeby załatwić pieniądze na nową szkołę. To są wszystko rebelianci. Ci badacze tych zjawisk, politolodzy, socjolodzy, psycholodzy mówią, że ta postawa, ona się kształtuje już w wychowaniu. To znaczy, jeżeli rodzice są autorytarni, jeżeli uważają, że dzieci i ryby głosu nie mają, jeżeli tłumią ten naturalny odruch, który każde dziecko ma, kwestionowania, pytania, no to wtedy właśnie takie potulne ciele wyrasta, które nie wie, co chce w życiu zrobić i słucha na przykład jakiegoś populistycznego przywódcy i idzie za nim. Jest materiałem do rozwoju autorytaryzmu. Więc czy tego chcemy, czy nie chcemy, to jest tak, jak mówił Zamoyski. Takie będą Rzeczypospolite, jakie naszych dzieci czy naszej młodzieży chowanie. W sensie ścisłym. To znaczy, jeżeli my tym dzieciom nie pozwolimy się odróżnić od nas, wejść w ten bunt, przestać być marionetką i stać się prawdziwymi dziećmi z krwi i kości, tylko będziemy pociągać za te sznurki, to niestety możemy sobie wychować kogoś, kto nie będzie umiał się zbuntować. Tylko będzie zbyt pokorny wobec autorytetu, a to jak mówiliśmy też nie jest dobre.
Często się pan wkurzał na bunty i nieposłuszeństwo syna?
Nie, no oczywiście. No, to ja w książce oczywiście piszę tylko o dobrych rzeczach, bo to nie jest autobiografia moja albo biografia Michała, tylko tak jak mówię, pewne wykorzystanie jego twórczości. No oczywiście myślę, że jak patrzy się na tego chłopaka, jaki on jest, no to każdy wie, że łatwo pewnie nie było i nie było łatwo, ale to nie chodzi w wychowaniu, myślę, o to, żeby było łatwo, a na pewno nie o to, żeby rodzicom było wygodne.
Panie profesorze, jako znany prawnik, człowiek, który stara się mówić jak jest, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa, konstytucji, łącznie nawet z nominacją pańską profesorską, gdy pan odmówił obecności na uroczystości, bo nie chciał pan podać dłoni prezydentowi. Jak pan patrzy na te maile, które wyciekają, gdzie okazuje się, że grupa kolegów z koleżanką, czyli z panią prezes Julią, ustalają, kto ma być zdymisjonowany, kto ma być sędzią Sądu Najwyższego, bo jakoś ja mam takie poczucie, że a propos tego braku buntu, o którym mówiłem, że my tak przywykliśmy, że ten mail, który powinien wywołać trzęsienie ziemi, w ogóle wszyscy tak...
Wie pan, to ja się absolutnie zgadzam z tym, że po pierwsze te maile ujawniają skandal i powinny powodować trzęsienie ziemi, ale jakoś nie powodują, prawda? Więc z mojego punktu widzenia jako prawnika to jest oczywiście rzecz, która jest... Nie do pomyślenia, jeszcze była nie do pomyślenia jakiś czas temu, bo to, że władze mają być niezależne, to nie jest nasz wymysł, mówię nasz, czyli prawników, tylko jest pewien mechanizm dochodzenia do prawdy. To sędzia musi być dlatego niezależny, bo jest recenzentem władzy. Jeżeli ja jestem recenzentem pracy, którą ktoś przygotowuje, to ja muszę być od niego niezależny. Nie mogę z nim się przyjaźnić, nie mogę się go bać.
Nie może być pan jego nominatem.
Nie mogę być jego nominatem, dlatego że wtedy nie będę obiektywny. I oczywiście można sobie wyobrazić recenzenta, który na przykład boi się albo bardzo lubi swojego studenta czy doktoranta i stawia mu same szóstki czy piątki, ale to nie znaczy, że w ten sposób przyczynia się do rozwoju nauki, bo to, że nawet go chwali, to nie znaczy, że ten ktoś robi dobrze. Tak samo sędzia, który jest w komitywie z politykiem, wyrządza szkodę społeczeństwu, bo on jest takim recenzentem i jeżeli on nawet mówi tak, zróbcie, ale robi to dlatego, że ma relacje, to nie znaczy, że społeczeństwo na tym zyskuje, bo on nie jest od tego, prawda, nie jest od chwalenia. Więc to jest straszne. Natomiast mnie rzeczywiście chyba bardziej interesuje ta kwestia, dlaczego to nie wywołuje takiego efektu, prawda. I wie pan, to jest bardziej złożony problem i to jest problem, o którym ja też staram się w książce sporo pisać, mianowicie, że coś się stało z naszym społeczeństwem. To znaczy, komuś nasze społeczeństwo wierzy, nawet jeżeli ten ktoś kłamie, pokazuje świat, jakim nie jest, łamie wszystkie zasady, a komuś innemu społeczeństwo nie wierzy. I to jest niesamowite, bo kiedyś tak nie było. To jest nowość absolutna. I mnie zastanawia to, dlaczego tak jest. Mam pewne hipotezy, dlaczego tak jest, ale nie wiem, czy mamy czas, żeby o tym opowiedzieć.
Proszę bardzo, to jest bardzo ciekawe.
Wie pan, bo proszę zwrócić uwagę, Trump jest osobą, która jest dobrym symbolem takiego nowoczesnego typu przywódcy, który na przykład bardzo atakuje dziennikarzy, zarzucając im kłamstwo.
Dyskredytacja mediów, żeby wrzucić ich do jednego worka z politykami. Jeśli ludzie nie ufają politykom, to media są takie same, słuchajcie, też im nie ufajcie.
I dokładnie tak mówi Trump. Trump mówi, ja muszę was najpierw zniszczyć, dlatego że jak was zniszczę, to nawet jak później będziecie pisali coś złego o mnie, to nikt wam nie będzie wierzył.
Dokładnie. Prawda?
I teraz wie pan, jest taka sytuacja, w której świat się zrobił tak złożony, że jest pewna grupa naszych współobywateli, którzy już są, czy byli już tak zagubieni w tym świecie, że potrzebowali kogoś, kto im powie, jak ten świat wygląda. Co jest dobre, co jest złe.
Jeśli nawet nie opisuje go prawdziwie.
Nawet jeżeli go nie... Ale oni są mu wdzięczni, dlatego że on im daje pewnego rodzaju spokój. To są ci ludzie, którzy właśnie nie lubią konfliktu, nie lubią kakofonii demokracji, tylko chcą, żeby był spokój. I teraz my się musimy zastanowić, dlaczego oni się znaleźli w takiej sytuacji. Fromm badał Niemców w Republice Weimarskiej i pokazywał, że to, że populistyczny, totalitarny przywódca doszedł do władzy, było spowodowane upadkiem godności po traktacie wersalskim, trudną sytuacją ekonomiczną, bo przecież był kryzys. Tak. Ci ludzie wtedy byli tak zagubieni, że chwycili się tego przywódcy
nadziei,
bo on miał siłę, on uporządkował, on powiedział jak jest. I my przeżywamy to ponownie i ja to bardzo mocno w książce podkreślam, bo faszyzm nie jest zjawiskiem historycznym, jest zjawiskiem psychologicznym. Ludzie mają potrzebę pójścia za silnym przywódcą, jak są zagubieni. To, co mnie zastanawia, bo to rozumiemy dzięki Frommowi między innymi, dzięki Arendt. Pytanie jest takie, dlaczego są zagubieni? To jest ważne pytanie. Tak? Jakie błędy tak naprawdę my popełniliśmy, mówię my jako na przykład, nie wiem, elita tak zwana, myśliciele.
Ja stawiam tezę taką, przepraszam, tak, jeśli możemy sobie porozmawiać. Ja stawiam tezę, że te elity, nazwijmy je liberalne, po 89 roku uznały, że wszystko już jest załatwione, ustawione i nie trzeba zajmować się pracą u podstaw. To jest moja teza.
Myślę, że ona jest w niej dużo prawdy. Wydaje mi się, ja w książce pokazuję, że to chyba było trochę tak, że po roku 89 plan dla wspólnoty naszej, bo ja ciągle wierzę w to, że Polacy są wspólnotą, był dosyć jasny. Znaczy przejście od bardzo szarej rzeczywistości PRL-u do czegoś, o czym wszyscy marzyliśmy, w sensie dobrobytu, wolności. I to się udało. To jest nasz wielki sukces. Ale po 2012 roku, dla mnie to, wie pan, co było ostatnim wspólnotowym planem Polaków? Euro 2012. Bo to było jak, to było takie wspólne dzieło, myśmy się cieszyli, tam tym Czechom wieźliśmy to piwo, że tę autostradę zrobili, prawda? A później nagle okazało się, że już nie ma takiego planu, bo byliśmy ofiarami swojego sukcesu. I rzeczywiście liberałowie mają ten problem, że oni są dosyć dobrzy w wywalczeniu wolności, obronie wolności jako pewnej sferze, w której mamy działać, ale nie, zupełnie się nie nadają do tego, żeby ludziom mówić, co w tej sferze mają robić.
Edukować.
Czyli to jest nadzieja, którą ja też miałem, ale obawiam się, że niestety edukacja oparta na racjonalności nie zawsze musi być wystarczająca. Ludzie potrzebują czegoś więcej. Ludzie potrzebują emocji. Mhm. Ludzie potrzebują pewnej wspólnoty, rytuałów. Wie pan, podobno po rewolucji irańskiej organizowano coś podobnego do naszych miesięcznic. To znaczy co 40 dni
Tylko, że tam było to związane z pogrzebami, które się odbywały.
Ja rozumiem,
bo tam jest
ale nie...
obrządek muzułmański sprawia, to że prawda, tam ale, żałoba.
Ale idea, do której zmierzam, jest taka. Wprowadzono pewien rytuał pamięci, rytuał wspólnoty, która, wie pan, mało opiera się na intelekcie, bo przecież to nie chodzi o wspólnotę intelektualną, tylko o wspólnotę emocjonalną.
Tak jest.
I teraz to naprawdę nie jest przypadek, że katastrofa smoleńska, coś, co dla wielu ludzi zupełnie jest nie do pojęcia, bo trudno jest taką tragedię zrozumieć.
Że te miesięcznice.
Nagle stała się rytuałem wspólnotowym, na którym Prawo i Sprawiedliwość zbudowało coś w rodzaju właśnie wspólnoty. Ale to jest wspólnota emocji. I teraz moim zdaniem ta tak zwana liberalna strona zupełnie w zakresie tych emocji nie ma nic do zaproponowania, bo ona w ogóle jest słaba w proponowaniu takich rzeczy. Tam są często ludzie, którzy nie lubią emocji. Ja myślę, że tak naprawdę nie tyle edukacji brakuje, tylko takiego jakiegoś planu czy pomysłu, który mógłby ludzi łączyć i do tego są potrzebne emocje. Niewielu ludzi potrafi to robić w dobrym celu. Łatwiej jest szukać emocji, budując na przykład wroga, pokazując wroga, tak, prawda?
Ja wrócę do tej edukacji, ponieważ to, co mówią na przykład sędziowie jeżdżący w tym Tour de Konstytucja,
tak,
że oni dopiero jeżdżąc, spotykając się z tymi ludźmi w wioskach, w małych miasteczkach, zrozumieli, jaki błąd w ogóle sędziowie jako pewna grupa popełnili, tak, że się trochę wyalienowali ze społeczeństwa, że nie mają kontaktu z tym społeczeństwem. O to mi też chodzi.
To ma pan rację, tylko znowu na tym się zatrzymajmy, bo to jest bardzo ciekawy fenomen. Czy myślimy, że w Tour de Konstytucja główną rolę odgrywa to, co oni mówią, czy to, że są?
To, że są.
Właśnie, i o to mi chodzi, prawda? Proszę zwrócić uwagę, jak uczymy retoryki, to odwołujemy się do Arystotelesa, który mówi, jak chcesz kogoś przekonać, to masz jakby trzy obszary. Logos, czyli argument, etos, czyli twoja wiarygodność, to kim jesteś, i patos, czyli emocje, odwołanie do emocji. Oni robią teraz swój etos. Oni pokazują, jesteśmy normalnymi ludźmi, zobaczcie, przyjechaliśmy do was, troszczymy się o was. Nie jesteśmy potworami, nie jesteśmy ludźmi, którzy kradną wiertarki i kiełbasę. Jesteśmy normalnymi ludźmi, możecie z nami porozmawiać. To rozbraja. Ja nawet myślę, że przecież oni przywożą konstytucję. Tak. Ona jest taka sama od 97 roku. Czyli logos, komunikat się nie zmienia. Oni się zmienili. Tak jak pan mówi, otwarli się, wyszli, pokazali, że są ludźmi, że nie są w wieży z kości słoniowej.
Ale właśnie o tym mówię w kontekście tych, nazywajmy je, liberalnych elit. Że uznały, że skoro po 89 jesteśmy wolni, gospodarka rynkowa, więc każdy może się ustawić i działać, i pracować, i osiągać sukces. I uznaliśmy wszyscy, że będzie tak wspaniale przez lata.
Ale wie pan, myślę, że...
Zapominając na przykład o tych, którzy nie potrafią, nie umieją.
Tak, zgadzam się z tym, że tutaj wydaje mi się, że założyliśmy, że nowy wspaniały świat zbudowany na wolności od wolności negatywnej, czyli na takiej zasadzie róbcie co chcecie, jest wystarczający do ludzkiego szczęścia. On nie jest wystarczający, bo niektórzy nie wiedzą, czego chcą. Albo nie potrafią, zwłaszcza w bardzo, coraz bardziej złożonym świecie, odnaleźć tej drogi, która by dała im szczęście. I tutaj wjeżdżają wielkie narracyjne mechanizmy, tak jak populizm, właśnie faszyzm, autorytaryzm, który upraszcza świat. To ewidentnie tak jest. Oczywiście my mamy taki zwyczaj, żeby łajać te elity liberalne, że one zapomniały. o tych ludziach, ale proszę też spojrzeć na to, że świat nam się zmienił bardzo mocno. Rewolucja informacyjna spowodowała jeszcze większy chaos. Właśnie myślę, że przeżywamy coś takiego, że ludzie są zagubieni i potrzebują przewodników. A przewodnikiem nie zawsze jest ten, kto tylko mądrze mówi, tylko ktoś, kto ma autorytet, czyli ktoś, kto o ten swój etos bardziej się nawet troszczy, niż o to, co później przekazuje. Trzeba się troszczyć o ten etos, trzeba siebie pokazać jako człowieka przede wszystkim, ze swoją własną historią, i wtedy ten drugi będzie bardziej słuchał. I znowu wracamy do tego hip-hopu. Tak robią ci ludzie. Oni przychodzą i mówią, zanim wam powiem, co chcę powiedzieć, to najpierw pokazuję siebie. W całej rozciągłości, w całej swojej słabości nieraz. I to budzi zaufanie, bo to jest każdy czuje się słaby. Tak? I więc jak ktoś pokazuje słabość, ktoś przyjeżdża, mówi, słuchajcie, nie wiem, zróbmy coś wspólnie, to jest budowanie etosu. I tego zabrakło na pewno, z całą pewnością.
A myśli pan, że Donald Tusk może być taką postacią, ten jego powrót, że nada to jakiegoś rozpędu i że rzeczywiście opozycja ma teraz lidera, który trafia i jest wiarygodny?
Ja myślę, że Donald Tusk ma problem z etosem. Nie mówię, że to jest jego wina, ale stał się przedmiotem ataków, no i jednak rządził Polską przez jakiś czas, więc w sposób naturalny jest łatwo mu przypisać winy za to, co się zdarzyło, więc trudna droga przed nim na pewno. Natomiast to, co ja w nim dostrzegam, co moim zdaniem ma szansę na powodzenie, to, że on próbuje obniżyć poziom lęku, poziom agresji w przestrzeni publicznej.
No nie, ja się nie zgadzam. Zaczął od wejścia na ostro. Powiedział, że jest zło, z którym się nie paktuje, nie dyskutuje, tylko się je zwalcza. Więc wszedł absolutnie w narrację wojenną.
To mówimy może o dwóch różnych rzeczach.
Ale mówię o starcie, o tym takim powrocie i tym pierwszym jego wystąpieniu.
To, co ja dostrzegam, co moim zdaniem nie jest głupie w tym działaniu, to jest takie to zrozumienie, że są ludzie w Polsce, nasi współobywatele, którzy nie lubią konfliktu, którzy nie lubią dziwnych rzeczy, którzy nie lubią nadmiernego epatowania czymś, co dla tak zwanego zwyczajnego człowieka jest trudne do zaakceptowania. Na przykład ta reakcja Tuska dotycząca sytuacji na granicy. To jest reakcja, która pokazuje myślenie z perspektywy nie liberała, moim zdaniem, tylko właśnie kogoś, kto chce z porządku. To jest myślenie z punktu widzenia tak zwanego unikacza różnorodności. Ja o nim piszę w tej książce. Jest taka grupa ludzi, którzy chcą, żeby był spokój, którzy chcą szacunku dla władzy, którzy chcą szacunku na przykład do żołnierza, do straży granicznej, którzy nie lubią, kiedy atakuje się rzeczy dla nich ważne, bo wtedy czują niepokój, którzy na przykład nie lubią, kiedy atakuje się kościół i wtedy zaczynają reagować podniesionym poziomem strachu. Nam się nieraz wydaje, że jak my uderzymy mocno w stół i powiemy bardzo dosadnie wobec tych ludzi, jeszcze raz podkreślam, co o nich myślimy, to że oni się cudownie nawrócą, a to niestety tak nie działa. Przepraszam, jeżeli mogę znowu wrócić do waszych filmów. Kiedy się pojawił wasz film, myślę, że wiele ludzi oczekiwało, że to już jest koniec Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że są połączeni z Kościołem zbyt blisko.
Znaczy, no niesłusznie, bo ja w ogóle nie zakładałem, żeby to miało reperkusje polityczne.
To prawda, ale proszę zwrócić uwagę, pokazaliście jakieś zło, nie ulega to wątpliwości. I teraz, co się stało? Moim zdaniem zło, pokazanie w tak przejmujący sposób, jak to zrobiliście zła, spowodowało dysonans u wielu osób, które nie mogły zrozumieć i nie chciały zrozumieć, tak jak nie chciały zrozumieć, że Smoleńsk jest po prostu katastrofą, tylko jakieś siły tam za tym muszą. Tak samo tu nie chciały zrozumieć, że ten miły ksiądz, którego widzą codziennie, może być przestępcą. I miały tylko dwa wyjścia. Albo powiedzieć, że wy macie rację i cały by ich się świat zawalił, albo jednak powiedzieć, że nie, że tak nie może być, że to jest nieprawda. To jest oczywiście oszustwo intelektualne, ale mnóstwo ludzi ratuje się czymś takim, bo nie lubi konfliktu, także w sobie, chce żyć w spokoju. I teraz zrozumienie tego, że są ci unikacze konfliktu, unikacze różnorodności, trochę unikacze prawdy też, bo prawda jest trudna do przyjęcia, to od Ibsena wiemy już, prawda może zabić, a wcale nie uwolnić. Zrozumienie, kiedy polityk zaczyna rozumieć, że duża grupa w społeczeństwie jest takich ludzi, to już jest jakiś dobry znak. Ja mam wrażenie, że Tusk to rozumie. Jak widzę w niektóre jego wypowiedzi, kiedy on na przykład właśnie, nie wiem, tam upomina tych swoich posłów,
żeby stonowali,
to jest moim zdaniem to zrozumienie, że on potrzebuje nie tylko głosów, na przykład, nie wiem, liberałów, tylko potrzebuje także, żeby ktoś zaufał mu z tej drugiej strony. Ja nie wiem, czy to się uda, bo tak jak mówię, nie jestem osobą, w ogóle nie jestem politologiem, więc żeby to przewidywać w jakikolwiek sposób. Natomiast chcę pokazać, że to myślenie o obniżeniu poziomu emocji, to jest coś, o czym ja także piszę w tej książce. Jeżeli podnosimy poziom agresji, poziom niepokoju, to tak naprawdę działamy na rzecz autorytarnego przywódcy, bo on mówi, mówiłem wam, że to są potwory, że was zaatakują, że zniszczą to, co dla was ważne. Proszę zobaczyć, jak telewizja publiczna epatuje każdym naruszeniem jakiegoś sakrum, prawda?
Tak, oczywiście.
Czy właśnie honoru żołnierza, prawda? Czy obrazu Maryi, czy jakichkolwiek innych. Oni dokładnie wiedzą, że to boli bardzo dużą grupę naszych współobywateli, bo oni nie lubią, kiedy się narusza takie rzeczy, właśnie autorytety. Jeżeli ja jestem piewcą różnorodności, czy pan jest piewcą różnorodności, tak ktoś uderzy w pana autorytet, to pan tak nie cierpi jak ci ludzie. Karen Stenner o tym pisze, którą cytuję, że jeżeli ktoś atakuje Jana Pawła II czy kardynała Wyszyńskiego, to wyrządza społeczeństwu większą szkodę niż wtedy, kiedy z drugiej strony atakuje się, nie wiem, Zygmunta Baumana czy Leszka Kałakowskiego, czy nawet Lecha Wałęsę.
Znaczy, oczywiście, bo te postaci mają inną wagę i dla osób...
Dla tych, dla których są autorytetem. Tam one, ta część tych unikaczy różnorodności, ona rzeczywiście cierpi wtedy, kiedy ich autorytety są atakowane. Dlatego, że to jest dla nich sprawa
kotwica,
życia i śmierci.
Dla nich to jest kotwica.
To jest kotwica, tak. Natomiast dla nas, mówię tutaj o piewcach różnorodności, czyli tych liberałach, powiedzmy, chociażby w sensie politycznym, to tak nie boli, bo my wiemy, że ludzie są różnorodni. I ja na przykład podziwiam Lecha Wałęsę nie dlatego, że jest idealny, bo nie jest idealny. Tak? Nie dlatego, że zawsze robił dobre rzeczy. Tak jak, nie wiem, można podziwiać świętego Piotra, mimo że zdradził, tak? Albo Kmicica, mimo że zdradził, czy Jacka Soplicę, mimo że zrobił coś, czy księdza Robaka, mimo że zrobił coś złego. Pełnowymiarowość patrzenia na człowieka w ujęciu liberalnym pozwala pogodzić się z pewną krytyką. W ujęciu nieliberalnym nie, dlatego że tam, jak pan powiedział, to jest kotwica, więc jeżeli ktoś ją atakuje, to całe życie na tym wisi, cały porządek moralny.
Jest poczucie zagrożenia takiego osobistego.
Tak. A jak jest poczucie zagrożenia, no to się wtedy modli do księcia na białym koniu, który mówi, ja z tym zrobię wszystko.
Albo na kocie. Albo na kocie, ale wracając do tego prawdy i kłamstwa. Nie ma pan wrażenia, że w polityce, i to nie tylko polskiej, jest zasada, że kłamstwo jest nawet lepsze od prawdy. W tym sensie, że politycy w ogóle już się nie przejmują, mówiąc, kierując swój przekaz do konkretnej grupy odbiorców,
tak,
czy to, co mówią, jest prawdą, czy nie, bo i tak zakładają, że ci wyborcy przyjmą to jako pewnik, że jest tak, jak oni mówią. Że jeśli się słucha wystąpień premiera Morawieckiego,
tak,
w którym co drugim wystąpieniu nie zgadzają się fakty, dane, liczby, są tam olbrzymie manipulacje, a mimo to ten człowiek, choć wie, że jest nazywany Pinokiem,
tak,
staje kolejny raz i opowiada, no dobra, nie chcę tutaj używać...
Tak, wie pan, przepraszam, tak,
raperski słów.
Mnie to nie dziwi, chociaż boleję nad tym, właśnie z tego powodu, że w zachowaniu premiera Morawieckiego nie jest ważny logos, tylko jest ważny etos. Czy ludzie mu ufają z jakiegoś powodu, jak mówię, musimy się na tym zastanowić, więc naprawdę nie ma znaczenia to, co on
powie,
mówi.
To.
Ja, jak byłem na Kampusie Przyszłości pod koniec sierpnia, to właśnie młody człowiek, który brał udział w tym spotkaniu, zapytał mnie później, wie pan, nie mogę przekonać mojej babci, jestem jej wnukiem, nie mogę jej przekonać do tego, że w Polsce dzieje się źle, ona jest pod wpływem propagandy telewizji publicznej, słucha Radia Maryja. Jakich argumentów mam użyć, żeby to zrobić? No więc ja wtedy w odpowiedzi na to pytanie pokazałem właśnie tę różnicę między logosem a etosem. Nie ma logicznego argumentu, którego możesz użyć, bo coś jest nie tak z twoim etosem. Musisz się zastanowić, dlaczego twoja babcia bardziej wierzy ojcu Rydzykowi niż tobie. Nawet jeżeli to jest dla niej szkodliwe, coś to spowodowało. Ja wtedy też, nie wiem, czy państwo wiedzą, że w Wielkiej Brytanii chyba w 2012 otwarto taką firmę, czy taką pomoc, która nazywa się Silver Line, gdzie starszy człowiek samotny może zadzwonić, porozmawiać z kimś i czuć się mniej samotny. Otóż ojciec Rydzyk otworzył taką firmę na początku lat 90., nazywa się Radio Maryja i często był jedynym głosem w wielu miejscach, gdzie była samotność po prostu. No i z jakiegoś powodu my jako wnukowie nie byliśmy tam obecni i nasz etos upadł, a jego wzrósł. I tak samo jest z etosem Kaczyńskiego, tak samo jest z etosem Morawieckiego i my możemy się zrzymać na to, że oni na przykład kłamią albo uprawiają propagandę, ale nie jest właściwym kierunkiem zastanawianie się, co my mamy powiedzieć, tylko właściwym kierunkiem jest zastanawianie się, co się stało, że ich etos jest silniejszy od naszego etosu. Tak? To wymaga rachunku sumienia niestety. Tak? Gdzie byłeś, co robiłeś,
no dobrze, a
gdyby się, a nie co mówiłeś.
A jeśli się okazuje, że etos jest zbudowany na kłamstwie, tak? na fałszywym obrazie, to pan jako liberał przymknąłby oczy, gdyby ktoś z tej strony opozycyjnej, liberalnej, zaczął budować swoją pozycję też na kłamstwach, manipulacji?
Nie przymknąłbym oczu, ale wydaje mi się, że to mało prawdopodobne, bo proszę też pamiętać, że jedni ludzie wymagają takiej narracji, inni ludzie wymagają innej narracji. To do czego zmierzam, to jest rzecz następująca. My myślimy, że jak będziemy prostować te kłamstwa, to coś się zmieni.
Tak.
Tymczasem musimy się zastanowić, dlaczego wytworzona została właściwa gleba, na które te kłamstwa padają i kiełkują, prawda? Anioły umierają. I teraz mi chodzi o zmianę naszej myślenia, a nie, ja nie mam dobrej odpowiedzi. Tak? Mogę, mówię, iść za Fromem i pokazywać, zaniedbaliśmy to, byliśmy niewiarygodni, a przyszedł ktoś, kto po prostu wykorzystał tę możliwość i stał się bardziej wiarygodny. To trzeba analizować. Niekoniecznie mówić, że jeżeli my zrobimy fact-checking i pokażemy premierowi Morawieckiemu, że on się pomylił 500 razy, to już rzeczywistość będzie...
Nie, on się w ogóle tym nie przejmuje. No przecież...
Tak, ale dlatego to jest strategia, która jest zupełnie na straconej pozycji, ponieważ my musimy się zastanowić bardziej, okej, jakim ja mam być człowiekiem, żeby mi wierzono, i jeżeli jestem lepszy od premiera Morawieckiego, bo on na przykład kłamie, a ja nie, żeby mógł na tej prawdzie coś budować. A to jest trudniejsze pytanie niż wykazanie, że Morawiecki kłamie. No po prostu tak to jest.
Jest pan pierwszym słuchaczem utworów syna? Nowych, mówię nowych.
Myślę, że w dużej mierze tak to na pewno...
Ale przychodzi.
Michał wysyła mi te utwory, które pisze i to dla mnie zawsze jest bardzo poruszający moment. O tych momentach pisze w książce i traktuję to jako wyraz jego zaufania. Tak, tak.
Jak bardzo dumny jest pan z syna?
Jestem bardzo z niego dumny, ale chcę powiedzieć, dlaczego jestem dumny. Nie z tego powodu, że odniósł taki sukces, albo że teraz, mając 21 lat, zarabia wielokrotnie więcej niż ja zarabiałem po studiach jako młody prawnik. Chociaż to zawsze dla ojca jest dobre, bo przynajmniej wiem, że nie będę musiał łożyć na niego już więcej, bo już sam sfinansuję swoje życie.
No i może pomoże w sytuacji, w której ZUS nie pomoże na koniec.
Na przykład, tak. Natomiast to, z czego jestem dumny, to właśnie to, że mam wrażenie, że wychowałem takiego człowieka, który jak widzi zło, to mówi, że to jest zło. A nie mówi, że na 99% to nie wiadomo, w związku z tym może pozwala mu się dziać. To jest dla mnie duża, duża satysfakcja, że on jest w stanie z tą swoją taką atomową energią wejść i powiedzieć, jak jest. Tak? I tego mu zazdroszczę, bo ja też chciałbym tak mówić, jak on, a nie umiem. Bo tak jak mówię, on, w ogóle nie on, tylko ten hip-hop naprawdę komunikacyjnie jest potężny. I to jest dla nas duża lekcja, dla wszystkich. Uważam, dlaczego tak jest? Jednym z powodów jest to, że tam jest więcej często etosu niż logosu. Jest więcej wiarygodności człowieka niż jakichś argumentów, które oni przekazują. Jest bardzo duże rozumienie ludzkich emocji. Myślę, że także politycy mogą się od nich uczyć, od tych chłopaków i dziewczyn, jak się komunikować skutecznie i nie skupiać się wyłącznie tylko na argumencie, ale na tej otoczce. Kim jesteśmy i jakie emocje przenosimy ze sobą.
Poza synem, jakich raperów pan słucha?
Ja bardzo lubię rapera Wonę, dlatego że to jest też prawnik, to jest intelektualny raper. Lubię taką Hemingwaya, który jest moim zdaniem wybitną absolutnie postacią, ale słucham na przykład także BDS-a, który jest już zupełnie inną historią. I pokazuje to, że na przykład właśnie BDS w swoim utworze może powiedzieć, nie przeszkadza mi chłopak z chłopakiem. I to, proszę mi wierzyć, ma milion razy większą moc niż jakiekolwiek kampanie, które mają zwalczać homofobię. Bo ten facet ma etos, tak? Mm-hmm. I ci młodzi ludzie go słuchają. Więc jego też słucham, to też jest bardzo ciekawa postać. Tam jest w ogóle mnóstwo bardzo ciekawych osób. Tutaj powiedzieliśmy sobie, że mogę jakieś wygłosić orędzie do narodu. Tak. Słuchajcie hip-hopu. Słuchajcie, analizujcie, co mówią ci ludzie, bo tam jest dużo prawdy. Więc chciałem o to zaapelować. Nie traktujcie hip-hopu jako kultury niskiej, bo to jest niewłaściwe.
Powiedział Tata Maty, czyli Mata Tata, człowiek, który ma i logos, i etos. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję
za rozmowę. Moglibyśmy pewnie jeszcze długo. Dzięki, ale ja już się zapisuję u pana w kalendarzu, żebyśmy jeszcze sobie kiedyś podyskutowali.
Będzie mi bardzo miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie i proszę o więcej, jeżeli to jest możliwe.
Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.